Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy o sinicach i ich wpływie na bezpieczeństwo kąpiących się na bałtyckich plażach. Do studia zaprosiłam dr Agatę Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. A pani doktor przed programem zdradziła mi, że rano oglądała zdjęcia satelitarne Bałtyku. Co na nich widać? Czy są sinice? O tym już za chwilę po piosence.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ekspert dr Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panią doktor zaprosiłam, bo jest specjalistką, badaczką sinic. O sinicach zawsze latem myślimy, zastanawiając się, czy można wejść bezpiecznie do wód Bałtyku. Chciałam panią zapytać, jak wygląda sytuacja obecnie. Mamy za sobą parę dni gorących, upalnych i już mamy gdzieś zakwit sinic?
Inaczej sytuacja wygląda w przybrzeżnych wodach Bałtyku, a inaczej w tych wodach otwartych, w Bałtyku centralnym. Tutaj na brzegu na razie nie obserwujemy zakwitów sinic. Z kolei w centralnym Bałtyku zdjęcia satelitarne wskazują, iż bardzo szybko w ciągu ostatnich kilku dni ten zakwit się tworzy. Na razie są to zakwity głównie podpowierzchniowe, czyli nie widać ich na powierzchni. Zdjęcia satelitarne wskazują także, że powoli ten zakwit płynie ku powierzchni.
A dlaczego to się zaczyna właśnie gdzieś tam od dna i na środku Bałtyku, gdzie woda jest głęboka, a nie przy brzegu, bo wydawać by się mogło, że tam będzie cieplejsza ta woda i lepsze warunki dla sinic?
To nie jest do końca tak, że zakwit zaczyna się przy dnie. Zakwity podpowierzchniowe to te zakwity, które nie tworzą tak zwanych kożuchów. One nie są na dużych głębokościach, ale wiadomo także, że sinice bytują w wodach cały rok. I one mają takie komórki przetrwalne, które w głębi podczas nieodpowiedniego dla nich sezonu do masowego rozwoju występują i potem, gdy temperatura rośnie, jest niewielkie falowanie wody, one mają możliwość masowego rozmnażania.
Wiele osób się na pewno zastanawia, czy to są glony, myśli, że to są glony, a to są bakterie, prawda? Czy to są glony jednak? Jak to jest?
Otóż tak, sinice nazywane są inaczej cyjanobakteriami, więc już sama nazwa wskazuje, że są to cyjanobakterie.
One mają coś z cyjankiem wspólnego?
Nie.
Mają?
Nie. Ma to związek z ich kolorem. Ale to może za chwilkę, ale jeśli chodzi o bakterie czy rośliny, bądź czy glony. Otóż kiedyś ze względu na to, iż te bakterie mają zdolność do fotosyntezy, czyli produkcji tlenu, zaliczano je do roślin. Tak? A teraz obecnie analiza budowy komórkowej i nowe narzędzia taksonomiczne udowodniły, że są to bakterie. Dlatego nie należy ich mylić z roślinami. A jeśli chodzi o glony, używa się tego terminu zamiennie.
Czy jak ktoś powie o sinicy, że to jest glon, to jest błąd?
Glony to jest raczej taka formacja ekologiczna. Nie jest to do końca glon, ponieważ po angielsku nazywane one są blue-green algae, czyli glony, ale najbezpieczniej jest je nazywać cyjanobakteriami i bakteriami. Tak?
A dlaczego one są widoczne w wodzie dopiero po zakwicie? Bo mówiła pani, że one są cały rok, czyli one nie kwitną cały rok, tylko ten zakwit wymaga odpowiednich warunków.
To wszystko zależy też od gatunku, jaki tworzy dany zakwit. Są takie gatunki czy rodzaje cyjanobakterii, które preferują na przykład zimne wody. Są takie, które wolą wody o niższym zasoleniu. To są takie, które wolą o wyższym zasoleniu. Stąd ich różne rozmieszczenie geograficzne. I zdarza się także, że obserwujemy zakwity w lodzie. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia w tym roku u wybrzeży Finlandii. Sinice, które występują także tutaj przy naszym wybrzeżu, w południowym Bałtyku, utworzyły po prostu w lodzie zielone kożuchy. To było dosyć spektakularne zjawisko.
Czyli rozumiem, że te sinice, z którymi my mamy do czynienia, one zakwitając w wodzie pod wpływem temperatury i tam różnych innych czynników, to jest ich działanie jakby patologiczne? Czy to jest taka naturalna kolej rzeczy, że one sobie tam po prostu kwitną, bo muszą zakwitać? Czy zakwitają dlatego, że po prostu są jakieś zanieczyszczenia w wodzie, jest ta wysoka temperatura?
Mówi się, że zakwity glonów znane były w zasadzie od zawsze. Może nie na tak masową skalę jak w tej chwili, ale należy pamiętać, że glony to producenci tlenu.
No tak, ale mówiła pani, że to są bakterie, więc proszę nam wytłumaczyć, dlaczego one zakwitają, te bakterie. Czy to jest normalna kolej rzeczy, że one zakwitają? Czy to jest wynik jakiegoś, nie wiem, właśnie zbyt wysokiej temperatury? Gdyby było niższa byłaby temperatura, to po prostu tego, z tymi zjawiskami nie mielibyśmy do czynienia?
Te bakterie, które występują u nas w Bałtyku, one wymagają odpowiedniej temperatury, czyli tych letnich dni, kiedy ta temperatura jest w granicach 20-30 stopni Celsjusza. Mówię o temperaturze wody. Mówiłam także o tym, że to falowanie nie powinno być zbyt duże. Mieszanie mas wody też nie powinno być zbyt duże. Wtedy panują doskonałe warunki do tego, aby się sinice rozwinęły. Te sinice nasze, one są limitowane przez związki fosforu, które występują w wodzie. Jeżeli tego fosforu jest dużo, czyli jeżeli tych substancji biogenicznych wnoszonych do strefy przybrzeżnej jest dużo, wówczas one mają, można powiedzieć w cudzysłowie, dużo pożywienia i mogą się masowo rozwijać.
Do tego fosforu jeszcze wrócimy, skąd on się w ogóle bierze w wodzie, ale chciałam panią zapytać o kolor tych sinic, bo one mogą mieć często, tak jak pani powiedziała, może być zielony kolor, tak? Może być taki brunatny, są też odcienie szare i przede wszystkim nieprzyjemny zapach, który towarzyszy. Dlaczego one są różnokolorowe?
Sinice, ponieważ są to jedne z najstarszych organizmów, które występują w ogóle na Ziemi, mówi się, znaleziono też pewne sinice, które mają już 3,5 miliarda lat. One w toku ewolucji, można powiedzieć, zaczęły produkować wiele różnych barwników. Są to barwniki o kolorze czerwonym, zielonym bądź żółtym i przez to one wyłapują różne fale światła. Dzięki temu są konkurencyjne w morzu. I dlatego też, jeżeli sinice jakieś mają więcej barwników czerwonych, na przykład ficoerytryny, to mają, tak, wówczas zakwit ma kolor czerwony. Jeżeli więcej ksantofilii, czyli barwników żółtych, to mają kolor żółty. Zazwyczaj są to zakwity takie sine, stąd ta nazwa sinice, tak, takie szaro-niebiesko-zielone.
I one też nieprzyjemnie pachną. Skąd się bierze ten zapach?
Po pierwsze, zapach bierze się z naturalnych procesów gnilnych, ponieważ jeżeli jest ich dużo, wówczas dużo tych sinic obumiera. Ponadto sinice mają zdolność do wytwarzania związków, które mają charakterystyczny zapach. Te związki nazywają się geosminami i one mają taki też charakterystyczny zapach ziemi, można powiedzieć. Często też to widać, można czuć w przypadku sinic, które występują na glebie, bo nie wspomniałam też, że sinice to nie tylko organizmy wodne, ale także takie, które występują w glebie i w zasadzie we wszystkich ekosystemach na Ziemi.
Nas interesują najbardziej teraz te sinice, które są w wodach Bałtyku i to jeszcze tych właśnie przybrzeżnych, które możemy, krótko mówiąc, kąpiąc się w morzu, z nimi mieć do czynienia, albo w nie wręcz wdepnąć, bo może wyrzuca taką zawiesinę, taką nieprzyjemną, czasami z białą pianą, albo taką zielonkawą pianą na brzeg. My to spacerując nad morzem widzimy. To jest niebezpieczne, żeby nogi tam nie należy wkładać w tą zawiesinę?
Otóż te sinice, które występują i tworzą zakwity u naszych wybrzeży, na naszych kąpieliskach, w dużej mierze są to sinice, które produkują toksyny. I o tym należy zawsze pamiętać, korzystając właśnie ze spacerów chociażby nad morzem. Bo oprócz tego, że te toksyny zawarte są w samych tych organizmach, w samych komórkach sinic, mogą być one także unoszone w aerozolach, czyli w powietrzu, które potem wdychamy. Tak się zdarza. Jeżeli ktoś wdepnie w kożuch sinicowy, także może zostać podrażniona skóra. Chociaż są to czynniki osobnicze. Niektórzy z nas będą reagować alergią, inne osoby nie. Pod żadnym względem nie należy się w tym czasie kąpać, kiedy obserwujemy taki zakwit i broń Boże pić wody, tak? Objętej zakwitem.
Czy ta woda jest z sinicami, które tam sobie jeszcze w niej pływają, bardziej niebezpieczna, czy to, co leży na plaży u brzegu, jest więcej toksyn zawiera?
Otóż te toksyny, które produkują sinice, one w dużej mierze zawarte są w komórkach i gdy gdy te toksyny uwolnią się z tych komórek, są bardziej niebezpieczne. Więc jeżeli zakwit widzimy na plaży, tak, tuż przy brzegu, zakwit sinic, to wtedy tych toksyn uwalnianych jest o wiele więcej, ale także i tych
Czyli
związków...
rozumiem, że w tej takiej mazi, którą mamy na plaży, ona jest groźniejsza niż to, co w wodzie pływa, tak?
Krótko to mówiąc. Nie znaczy, że można się kąpać w wodzie, w której jest zakwit, bo tam też notujemy bardzo, bardzo wysokie stężenia toksyn, jedne z największych, powiedziałabym, nawet na świecie.
Pani doktor, a my mówimy tyle złego o toksynach, także one nam szkodzą, że powodują różne alergie, uczulenia, że wydzielają toksyny i tak dalej. A czy one mają jakieś pozytywne znaczenie?
Tak, oczywiście. Więc pierwsza rzecz to, że są producentami tlenu. Tak? Mówi się, że to właśnie te pradawne sinice odpowiedzialne są za to, że stworzyły one ten tlen, to powietrze, którym w tej chwili oddychamy. Więc jest to taka, są to takie organizmy pionierskie i jakby znaczenie ich w tworzeniu życia na Ziemi jest ogromne. A z innej strony sinice te produkują wiele związków, które można wykorzystać na przykład w medycynie bądź kosmetologii. I tym zajmujemy się w Zakładzie Biotechnologii Morskiej. Próbujemy i testujemy różne związki pod kątem działania przeciwnowotworowego, przeciwgrzybiczego. Poszukujemy różnych związków, które mogłyby się przyczynić do leczenia chorób zakrzepowych bądź też chorób bakteryjnych.
Na jakim etapie są te Państwo badania? Będziemy mieć jakieś nowe leki, nowe preparaty?
Otóż, aby uzyskać lek, potrzebne jest zazwyczaj kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Nie jest to taka szybka sprawa. My na poziomie uniwersyteckim, akademickim robimy takie pierwsze badania screeningowe, czyli przesiewowe, czyli poszukujemy tych związków, wyłaniamy te ciekawe związki, tak zwane hity, i potem przekazujemy je dalej do badań przedklinicznych.
Jakie tutaj są rokowania?
No już mamy ciekawe osiągnięcia, jeśli chodzi o leki antynowotworowe. Nad innymi pracujemy. Jesteśmy jednostką młodą, więc jakby bez takich jakichś wieloletnich tradycji, ale już należy też zaznaczyć, że na rynku są już dostępne leki, które oparte są o struktury tych związków pozyskanych z sinic.
Chciałam jeszcze wrócić do tych zdjęć satelitarnych Bałtyku. Proszę powiedzieć, gdzie w tej chwili, bo mówiła Pani, że gdzieś na środkowym Bałtyku, jakie są szanse, że te sinice, nie wiem, przypłyną do nas, wiatr je przywieje, można jakoś oszacować, czy one się tu u nas na południowym Bałtyku pojawią?
Trudno jest to przewidzieć. Jeżeli taki zakwit tworzy się w centralnym Bałtyku, wówczas...
Bo tutaj powiedzmy jeszcze słuchaczom, którzy zaczęli nas słuchać, że u nas na razie się nic nie ma.
Nie ma
w tej chwili.
To, że woda jest mętna, to widać, że tam jest dużo resztek makroglonów. Są to rośliny nieszkodliwe. Także tylko wizualnie ta woda nie jest przyjemna. Z kolei, jeśli chodzi o ten zakwit, to zależy w dużej mierze od mas powietrza. Jeżeli będą takie wiatry, które będą jakby spychać ten zakwit w kierunku południowego Bałtyku, możemy się spodziewać zakwitu. Tak? Wszystko zależy od cyrkulacji mas powietrza. Ale jeszcze warto dodać, że oprócz tego głównego zakwitu w centralnym Bałtyku, równolegle zauważyliśmy, że rozwija się zakwit jakby u nas w Zatoce, tak, w tych naszych strefach przybrzeżnych. Więc jeżeli będzie długo trwała ta pogoda z wysokimi temperaturami, nie będzie silnych sztormów i wiatrów, bądź deszcze, które zawsze rozmywają zakwit i on wtedy po prostu znika, wówczas no, jest szansa na to, że taki zakwit się pojawi.
Kiedy to może być? Jesteśmy w stanie oszacować? Da się to w ogóle zrobić?
Nie jesteśmy w stanie. On się pojawia i nie wiemy jeszcze, dlaczego w tym momencie mamy zakwit na Zatoce.
Doktor Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Do rozmowy wracamy po autopilocie Radia Gdańsk.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Wracamy do rozmowy o sinicach, a w studiu ze mną dr Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka sinic. Witam panią doktor ponownie.
Witam.
Pani doktor, od czego zależy, czy sinice zakwitają? Muszą być jakieś konkretne, spełnione warunki?
Tak jak wspomniałam, oprócz warunków meteorologicznych, czyli ciepłej pogody, wyższych temperatur wody, około 20-30 stopni. I
przez ile, przez jaki czas?
Mówi się 4-5 dni, chociaż to nie jest reguła. Tak dane literaturowe, naukowe wskazują. I tej bezwietrznej pogody. Oprócz tego pewne, tak, w wodzie muszą być pewne związki, które są preferowane przez sinicę. I takim związkiem limitującym, czyli takim, który ogranicza wzrost sinic, jest fosfor. W Bałtyku...
Ogranicza? To znaczy, że jak go jest dużo, to jest sinic mało?
Odwrotnie. Jakiego nie ma, wówczas sinic także nie ma. Ale sinice są na tyle sprytne, że nawet gdy w wodach tego fosforu nie ma, wówczas one mają skumulowane w komórkach pokłady, można powiedzieć, tego fosforu, który wykorzystują. Innym źródłem który nazywa się właśnie fosfor, są osady, czyli sedymenty. Otóż należy...
Co to za osady? Co to jest takiego?
Na dnie...
To są ścieki jakieś?
Nie, na dnie morza rozkłada się materia organiczna, ponieważ na przykład po zakwitach ta materia opada na dno i tam się rozkłada. I dno morza, czy dno zbiorników jest takim rezerwuarem, silnym rezerwuarem tych soli fosforowych, czyli fosforanów. I wówczas, gdy następuje mieszanie, silne mieszanie mas wody, bądź jeżeli mamy do czynienia z upwellingiem, upwelling to jest taki proces wynoszenia głębokich mas wody na powierzchnię, wówczas ten fosfor trafia do powierzchniowych warstw wody i sinice z niego korzystają. Nazywa się to tak zwanym błędnym kołem eutrofizacji, czyli takim błędnym kołem użyźniania wody. Czyli mamy kilka źródeł tego fosforu, z którego sinice mogą korzystać, więc nie tak łatwo jest go wyeliminować z wody.
A czy my sami jako ludzie przyczyniamy się do tego, że fosforu w wodzie jest więcej?
Oczywiście tak. Sole fosforu, czyli fosforany, są w ściekach komunalnych bardzo powszechne, chociażby stosowanie proszków do prania, to związki fosforanowe, czy chemii właśnie gospodarstwa domowego, to są źródła fosforu.
Czyli rozumiem, że ten skład wody ma znaczenie dla wzrostu tych kożuchów sinicowych.
Tak, ma znaczenie i programy, które europejskie, które chcą chronić Bałtyk i zależy im na oczyszczeniu tego naszego morza, właśnie wskazują na to, że należy ograniczyć spływ powierzchniowy tych soli biogenicznych, wśród których właśnie są sole fosforu.
Wróćmy zatem do sinic. Czy one żyją tylko w wodach morskich, tylko w wodach słonych?
Sinice to, można powiedzieć, organizmy wszędobylskie. Tak? One nawet możemy je spotkać na elewacjach budynków naszych domów, czy też mogą być, nie wiem, na korze drzew.
Ta grupa bakterii, tak?
Tak.
A te sinice, które, że tak powiem, o które nas dzisiaj interesują, czyli te pływające sobie w morzu, też ta podobna grupa gdzieś w jakichś innych wodach może być
obecna?
Otóż te
sinice, które występują u nas w morzu, są specyficzne dla naszego Morza Bałtyckiego.
Czyli one w Śródziemnym Morzu nie występują?
Nasze sinice nie. Tak?
Oni mają swoje, tak?
Inne gatunki, inne rodzaje, tam są inne warunki, tak, zasoleniowe, i inny skład wody, inne też warunki, wszelkie te biotyczne i abiotyczne. U nas w zbiornikach śródlądowych także spotykamy się z zakwitami sinic. Jest to bardzo duży problem w przypadku jezior, zbiorników zaporowych. Czasami też się zdarza, że może wystąpić zakwit w zbiorniku, który służy jako ujęcie wody pitnej i wtedy to jest problem. Pod tym kątem te zbiorniki powinny być i muszą być monitorowane, aby do wody, z której korzystamy w domu, nie, te toksyny się
nie przedostaną.
A rzeki?
Rzeki także mogą być objęte zakwitem i występują tam sinice, z tym, że ten szybki, ten nurt rzeki czasami nie pozwala na to, aby tworzyły się kożuchy, ale tam oczywiście także sinice występują.
A jeszcze wracając do tych stojących zbiorników, jezior, stawów i tak dalej, to im mniejszy, tym większe ryzyko zakwitu, czy to nie ma znaczenia?
W tych płytszych częściej spotykamy zakwity, ponieważ tam to nagrzewanie wody następuje zazwyczaj w całym słupie wody, więc te warunki do rozwoju są dogodne. Takim przykładem jest Zalew Wiślany, gdzie ta głębokość 2 metrów powoduje, że tam zakwity sinic są co roku i tam też właśnie ten fosfor z osadów jest uwalniany i dzięki temu te zakwity są silne. Więc jakby w przypadku tych płytkich zbiorników jest większe prawdopodobieństwo, że zakwity się nic będą.
Powiedziała pani, że robiliście badania wody Bałtyku. Mówiła pani, że czasami ona jest teraz mętna, taka zielonkawa. Może się wydawać, że coś tam w niej pływa. Generalnie w niej się nic obecnie nie ma na naszych plażach. Tutaj jesteśmy bezpieczni.
To nie jest tak do końca, że nigdy się nic nie ma. One zawsze są, ale w bardzo malutkiej ilości. Tak? Tego nie widać gołym okiem.
I nie są groźne, tak?
Nie są groźne w tej chwili, ponieważ obserwujemy niewielkie ilości. One dopiero wtedy stają się groźne, gdy tworzą kożuch.
No właśnie. I teraz jak my mamy jako plażowicze, osoby, które są tutaj, wypoczywają na urlopie, mają wakacje, czego możemy się spodziewać? Ta woda się zmieni, kolor, zapach wody, będziemy wiedzieli, że te sinice się pojawiły, jeśli one mają oczywiście się tutaj pojawić, daj Boże, żeby się nie pojawiły.
Po pierwsze, jeśli chodzi o kąpieliska strzeżone, to na pewno zauważycie Państwo czerwoną flagę. Gdy mamy do czynienia z sinicami i z zakwitem sinic, stacje ratownicze są już na tyle wyszkolone, że potrafią ocenić stan wody. Próbki takie również my analizujemy u nas w instytucie, więc to jest pierwszy sygnał, że do tej wody nie można wchodzić. Czasami są nawet duże napisy, że właśnie jest zakwit sinic. Gdy podejdziemy bliżej wody, wówczas widać, tak, takie szaro-zielone kożuchy. Wygląda to jak rozlana farba.
No dobrze, a jak ktoś mimo wszystko by się nie zorientował na czas i do takiej wody wszedł, to czym grozi kontakt z toksynami sinicy?
Sinice, które występują u nas, produkują bardzo duże stężenia związków, które wpływają toksycznie na komórki wątroby. I pierwszym takim objawem po wypiciu bądź połknięciu takiej wody są zaburzenia jelitowo-żołądkowe, czyli gastryczne. One często są mylone z zatruciami spowodowanymi na przykład z jedzeniem nieświeżych lodów bądź jakiegoś jedzenia. Więc jeżeli tylko zobaczymy, że na powierzchni są kożuchy, odradzam jakikolwiek kontakt, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych, bo są to grupy najbardziej narażone na te szkodliwe związki, które są produkowane przez sinice.
Czy te dolegliwości, one się pojawiają od razu, czy po jakimś czasie mogą się pojawić?
Może być tak, że efekt jest opóźniony, więc to nie jest tak, że od razu poczujemy bóle brzucha. I też u nie każdego z nas te efekty, te objawy będą takie same. Może też dojść do alergii skórnej, która jest też mylona z oparzeniami słonecznymi. Więc te objawy nie są takie specyficzne. Lekarzom też trudno jest to zdiagnozować. Więc najlepiej unikać kąpieli wówczas.
Pani doktor, porozmawiamy w takim razie, co jeszcze żyje takiego w Bałtyku, w naszych wodach tutaj przybrzeżnych. Jakie organizmy, z którymi możemy się spotkać na plaży i to spotkanie może być nieprzyjemne?
W naszych wodach turyści mogą spotkać się po prostu z meduzami, tak powszechnie nazywane organizmy meduzami, jest to hełbia modra. One wbrew pozorom nie są szkodliwe, one nie parzą, te, które występują u nas w tych dużych ilościach. Te, które są już na brzegu, są to osobniki martwe, one w większości składają się z wody, więc nie jest to nic szkodliwego. Często też mamy do czynienia na plaży z wysypanymi makroglonami, czyli tymi glonami takimi, które tworzą, można powiedzieć, takie zwały, takiej zielonej masy. One czasami zbierane są specjalnymi
sitami, czy
rozróżnić je można od sinic tym, że one po prostu mają kształt roślinki, tak? Taki,
tak, która sobie... to są i one mają o wiele bardziej nieprzyjemny zapach. Tak już na przykład w Sopocie, dochodząc kilkadziesiąt metrów od plaży, można poczuć zapach rozkładających się glonów. Tak, wówczas to nie są toksyczne glony, ale ze względów takich rekreacyjnych, czy w ogóle epidemiologicznych, też lepiej z takiej wody, gdzie jest bardzo dużo makroglonów, nie korzystać.
Czyli podsumowując, jeśli chodzi o meduzy, nie są groźne, nie poparzą, nie ugryzą, nie przykleją się, tak? Zostawić je po prostu w spokoju.
Spokojnie,
i
tak.
Też do wody, te, które znajdą się na brzegu, do wody ich nie należy wrzucać z powrotem.
Nie, ponieważ już są martwe, więc one po prostu wysychają na brzegu i tak wydaje mi się, że trzeba je zostawić.
Dobrze, a czy wracając do sinic, my możemy coś zrobić z tym problemem? Czy są na przykład jakieś środki, które pozwalają w jakiś sposób kontrolować wzrost tych kożuchów sinicowych na środku morza, kiedy one się pojawiają dopiero, nie jak przypłyną, tylko już u źródła, że tak powiem, żeby ich ten zakwit zmniejszać latem? Coś takiego się robi gdzieś na świecie?
Morze to ogromny zbiornik. Ich nie ma na razie takiej siły, aby powstrzymać zakwity. Takie próby wykonywane są w przypadku zbiorników śródlądowych, mniejszych, na przykład właśnie tych, skąd pobiera się wodę, bądź tam z tych zbiorników, które wykorzystywane są w celach rekreacyjnych. Na przykład nasze Kaszubskie jeziora, jedno z nich było także objęte rekultywacją. Było to rodzaj napowietrzania. Ponoć przynosi to skutki, trudno powiedzieć, jest to często w fazie takich prototypów. Za granicą, bądź w Polsce także, konstruuje się pewnego rodzaju sprzęty pływające, które wyłapują sinice. Ale mówię, to na razie prototypy, wiele firm związanych z ekologią czy oczyszczaniem wód tym się zajmuje. Jest jeszcze jeden taki aspekt. Naukowcy na przykład z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali takie tabletki, które tak po dodaniu ich do wody mają powodować usuwanie zakwitów. Oparte one są na aktywnym tlenie producent gwarantuje, że taki zakwit zniknie tam w określonym czasie. Ale nie ma takiego jakiegoś złotego środka na to, aby pozbyć się sinic. Wydaje mi się, że należy do tego podejść z pokorą i po prostu zakwit przeczekać, albo skorzystać z kąpieli w innym miejscu, gdzie tych zakwitów nie ma.
Pani doktor, a pani powiedziała tutaj też, że zajmujecie się badaniem wody w Bałtyku. Podejrzewam, że co roku w sezonie macie sporo roboty, bo sprawdzacie czystość tej wody, zawartość, z czego ona się składa. Jak pani by oceniła ten Bałtyk nasz jest coraz mocniej zabrudzony, coraz większe problemy są z czystością biologiczną wody?
Wydaje się, że tak. On jest bardzo narażony jednak na wpływ tych rzek, które mają ujście właśnie do Bałtyku. Jest to morze wrażliwe, to niskie zasolenie jest zamknięte wlewy z cieśnin duńskiej. Z cieśnin duńskich też są rzadkie. Ta wymiana jest niewielka. No i takie troszkę jest biedne pod tym względem, że otoczone jest krajami, gdzie jednak spływ z tych rzek, tych substancji zanieczyszczających jest bardzo duży.
No właśnie ostatnio pojawiały się w mediach takie różne informacje, artykuły prasowe, audycje, że Bałtyk trochę przypomina zupę, mówiąc kolokwialnie, i coraz więcej w nim jest organizmów, substancji, których nie powinno być i one szkodzą. Czy to się będzie przekładać na bezpieczeństwo nas, kąpiących się, plażowiczów właśnie i tak dalej? Musimy uważać, coś powinniśmy robić, żeby ratować nasze morze?
Tutaj należy podejść do problemu międzynarodowo, tak? Te wszystkie, cała zlewnia Morza Bałtyckiego, jakby te działania powinny być skonsolidowane i jakby powinniśmy zacząć działać na lądzie, aby oczyścić Bałtyk, bo ten Bałtyk to nic innego jak zbiornik, który kumuluje wszystko, co ze zlewni Bałtyków do niego spływa. Więc te działania na lądzie
są... Wiele krajów, tak?
Tak, są niezwykle ważne, aby ograniczyć napływ tych substancji zanieczyszczających. Polska oczywiście też jest tutaj udziałowcem w tych zanieczyszczeniach. Wisła i Odra to rzeki, które wnoszą bardzo duże ilości zanieczyszczeń.
No i jeszcze prognoza na najbliższe dni. Będą sinice? No czy nie, będziemy plażować, tak? Jest na razie nie jesteśmy
wszystkim
bezpieczni.
Tego życzę, aby ten zakwit pozostał w centralnym Bałtyku. Z punktu widzenia wszystkim turystom, z punktu widzenia naukowca jest to moment, kiedy możemy prowadzić badania i dla nas jest to tak zwane, nazywamy to sinicowym Eldorado, kiedy my buszujemy po plaży, a turyści po prostu z nich uciekają. Trudno powiedzieć, wszystko zależy też od prognoz pogody, czy są planowane deszcze, jakie będą wiatry. Nie jesteśmy w stanie tego tak przewidzieć, jak właśnie prognozy pogody.
Doktor Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani doktor za rozmowę
dziękuję.
I przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.